Pan Jezus nauczał, że jeśli ktoś zaczyna budować wieżę, to powinien ją wykończyć, bo jeżeli jej nie dokończy, to narazi się na śmiech ze strony tych, którzy się temu przyglądają. Więc bacząc na to słowo, a także nie tylko na to słowo, ale robię to z przekonaniem, że to, o czym zacząłem mówić kilka tygodni temu, mianowicie list do Efezjan rozdział 6 od wersetu 10 do 18, że to jest ważne słowo na teraz dla naszego zboru. Dlatego chciałbym to dokończyć, ponieważ zostały nam dwa elementy do omówienia. Dzisiejsze kazanie chcę poświęcić, aby omówić jeszcze dwa elementy z 6 rozdziału, z fragmentu o duchowym boju, z fragmentu o zbroi Bożej. Ale pozwolę sobie przeczytać jeszcze raz cały ten fragment, list do Efezjan, rozdział 6, wersety od 10 do 18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Wymieniliśmy tych 7 elementów, które tutaj apostoł Paweł wymienił. Prawda, sprawiedliwość, gotowość do głoszenia Ewangelii, wiara i zbawienie. Te 5 omówiliśmy. Zostało do omówienia nam jeszcze Słowo Boże i modlitwa wstawiennicza. Zauważyłem, że część osób, część komentatorów wymienia tylko 6 elementów. Kończy na Słowie Bożym, a modlitwę wstawienniczą traktuje jako taki element spinający wszystkie te pozostałe elementy, podsumowujący. Ta modlitwa jest traktowana jako coś, co utrzymuje nas w czujności. Przez modlitwę jesteśmy utrzymani w czujności. Natomiast chociażby Berkeley, znawca greki, wymienia 7 elementów. Nieważne, czy uznamy tą modlitwę za 7 element, czy uznamy jako element spinający całość, to jednak występuje ona w tym fragmencie Pisma Świętego, w tym kontekście. I należy na nią zwrócić uwagę. Należy o niej także powiedzieć. Więc chciałbym te 2 rzeczy dzisiaj omówić. Słowo Boże i modlitwa wstawiennicza. Czy zauważyliście, co spina, albo jaki jeden wyraz występuje w obydwu tych przypadkach, jeżeli chodzi o słowo i o modlitwę? Jedna rzecz, która towarzyszy i jednemu, i drugiemu, czy powinna towarzyszyć i jednemu, i drugiemu. W obydwu przypadkach jest użyte słowo duch. I weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Modlitwa, a w modlitwie jest powiedziane, zanoście o każdym czasie modły w duchu. Czyli te 2 elementy są bardzo ważne, aby występowały w połączeniu z Duchem Świętym. I można by powiedzieć, że bez Ducha Świętego nie będą one używane w sposób właściwy i należyty. I Słowo Boże, i modlitwa wstawiennicza są połączone z Duchem. O tym za chwilę też powiem. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, To czasami mam takie wrażenie, że niektórzy, no może tak myślą, mam nadzieję, że nie, więc jeżeli się mylę, to poprawcie mnie, ale że my, zielonoświątkowcy, czy może szerzej ewangelicznie wierzący chrześcijanie, to my mamy obowiązek czytania Pisma Świętego. Że trzeba czytać Pismo Święte. Że jest to nakaz. I nawet wtedy, kiedy nie za bardzo mam ochotę, to muszę się do tego zmuszać. Otóż takie myślenie nie do końca oddaje to, o czym mówi Pismo Święte. Bo najpierw, zanim zaczniemy podchodzić czy spożywać, czytać Pismo Święte, to powinniśmy zauważyć jedną rzecz, że to jest dla naszego dobra. To nie tylko obowiązek i nie należy na to patrzeć w tych kategoriach obowiązku i nakazu, ale trzeba patrzeć na to w kategoriach, że jest to jeden z największych Bożych darów, jaki Bóg dał ludzkości. Pomyślmy o tym. Powiem tak, że są, no tak na gorąco myślę, że są dwa największe dary, jakie Bóg dał ludzkości. Pierwszy dar, jaki Bóg dał ludzkości, to jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest największy dar, jaki Bóg dał ludziom. Ale zaraz obok myślę, że drugim darem, który Bóg dał ludzkości, to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. I przez nasz stosunek do Jezusa Chrystusa i przez nasz stosunek do Słowa Bożego tak naprawdę wyrażamy, jaki mamy stosunek do Boga i Jego daru. Chciałbym, żebyśmy w tych kategoriach na to patrzyli. Nie tylko w kategoriach nakazu i przymusu, ale w kategoriach takich, że Bóg nas czymś obdarował. Obdarował nas czymś zacnym, szczególnym, wyjątkowym. Tak jak wyjątkowy jest Jezus Chrystus, tak wyjątkowe jest Boże Słowo. Ważne jest, żebyśmy w ten sposób wzięli ten dar jako dar wyjątkowy. A jeżeli dla nas jest coś wyjątkowego, to traktujemy to w sposób wyjątkowy. Drodzy, jeżeli potrafimy nawet nasze rzeczy doczesne, ziemskie, które stanowią dla nas jakąś wartość, traktować wyjątkowo, to pomyślmy o takim darze, jakim jest Pismo Święte. Darze, który trwa na wieki. Pan Jezus powiedział, że Słowo Boże trwa na wieki. Jest wieczne, jest nieprzemijające. To jest Boży dar dla ludzkości. Więc należy w tych kategoriach zobaczyć Słowo Boże. I do czego zmierzam? Chcę pokazać, szybko powiedzieć, że Boże Słowo ma bardzo szerokie zastosowanie w naszym życiu. To nie jest zastosowanie wycinkowe, to nie jest zastosowanie tylko w jakimś jednym obszarze, ale Słowo Boże ma bardzo szerokie oddziaływanie i zastosowanie dla naszego życia. Tutaj apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział o szczególnej roli Słowa Bożego i do tego dojdę. O szczególnej roli i szczególnym zastosowaniu Słowa Bożego, w czym ono jest bardzo użyteczne. Porównał je tutaj do miecza. I to ma znaczenie w tym kontekście walki duchowej. Ale kiedy popatrzymy na Pismo Święte, na Słowo Boże, to ono mówi nam o tym, że po pierwsze jego zastosowanie jest takie, że buduje naszą wiarę, bracia i siostry. Jeżeli brak nam dzisiaj budulca i nie wiemy, jak naszą wiarę możemy zbudować i co może zbudować naszą wiarę, to zawsze pozostaje ci Pismo Święte. Jest to Boży dar, by budować twoją wiarę. Jest to Boży dar, by dźwigać, by podnosić twoją wiarę, by wzmacniać twoją wiarę. Jest to Boży dar, który skutecznie będzie działał w twoim sercu, jeśli przyjmiesz go z zaufaniem i ze szczerością. Będzie podnosił, budował twoją wiarę. Te historie, które tu są opisane, w sposób niezwykły wnikają w twoją duszę, w twojego ducha, w twoje wnętrze i budują, podnoszą twoją wiarę. Inne zastosowanie Bożego Słowa, które jest wymienione w Piśmie Świętym, to jest szeroko pojęta edukacja chrześcijańska, wychowanie chrześcijańskie. Pamiętajmy o tym, że przez ileś lat wychowywał nas świat. Przez ileś lat w naszym życiu to mądrość tego świata, filozofia tego świata determinowała nasz sposób myślenia i postępowania. I kiedy poznajemy Pana Jezusa Chrystusa, kiedy rodzimy się na nowo i wchodzimy na Bożą drogę, nasze życie musi zostać całkowicie zreformowane. Ono jest zreformowane poprzez nowonarodzenie, ale dalej jest reformowane poprzez moc Słowa Bożego, które nas wychowuje do innego życia. Nie możemy zbagatelizować tej roli Słowa Bożego, że ono nas wychowuje do zupełnie nowego życia. Wychowuje nas do życia według standardu dziecka Bożego. Żyliśmy jak ten świat żyje, bo byliśmy z tego świata. A teraz mamy żyć jak Boże dzieci. I to powołanie do bycia Bożym dzieckiem zobowiązuje. Zobowiązuje i tym budulcem, który nas wychowuje, jest Boże Słowo. Są inne zastosowania Bożego Słowa. List do Rzymian 15:4 mówi na przykład, że ono jest pełne pociechy. Boże Słowo jest pełne pocieszenia. Ku pouczeniu i ku pocieszeniu zostało napisane. I znów może być tak, że gdzie jest pocieszycie dla ciebie? Gdzie go znaleźć? Otóż mam dobrą wieść dla ciebie. Tu jest pocieszenie. W pismach jest pocieszenie dla twojego życia. Możesz tą pociechę zaczerpnąć z Bożego Słowa. I jak powiedziałem, Słowo Boże ma jeszcze inne zastosowanie. Ten werset przeczytam, ten fragment przeczytam, bo on myślę, że pokazuje nam szczególną rolę i szczególną moc Słowa Bożego. To jest rozdział 4 listu do Hebrajczyków, wersety 12 i 13 mówi w ten sposób, bo Słowo Boże jest, to warto zapamiętać, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Bracia, siostry, to słowo ma te dwie właściwości. Jest żywe, ono żyje i jest jakie? Jest skuteczne. To nie jest narzędzie nieużyteczne. To nie jest narzędzie nieskuteczne. Ono jest powiedziane, że jest skuteczne. I dalej jest powiedziane ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno sądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. To Słowo Boże jest w stanie wniknąć do najgłębszego miejsca twojego jestestwa, tego, kim jesteś i tam w twoim wnętrzu zbadać twoje motywacje. Tam w twoim wnętrzu jest w stanie rozsądzić ciebie. To Słowo Boże jest w stanie wykonać pracę najgłębiej. I wtedy możesz odkryć rzeczy, których nawet sam o sobie nie wiesz. Bóg przemówi do ciebie. Bóg ci pokaże coś, czego nie wiesz. Albo masz jakieś myśli na swój temat, a Boże Słowo jest w stanie ci pokazać prawdę. Dlatego, że ono przenika aż tam do samego wnętrza, do samego centrum tego, kim jesteśmy. No i teraz przychodzimy w końcu do listu do Efezjan i zastosowania kolejnego słowa, mianowicie w tym kontekście ma ono zastosowanie jako wyposażenie w duchowej walce. To jest jeszcze kolejne użycie. Jak powiedziałem, Słowo Boże działa w naszym życiu w wielu sferach i w różny sposób. Ale tu jest bardzo konkretne użycie. Miecz ducha. To tu jest nazwane jako miecz. Jako miecz ducha. To znaczy, że Słowo Boże jest bardzo skuteczne także w tym, o czym mówi cały ten kontekst. A więc w walkach, zmaganiach, przeciwnościach, bojach, w tym wszystkim, co przychodzi nam toczyć w naszym chrześcijańskim życiu. Bracia i siostry. I myślę, że dzieje się bardzo źle, kiedy tego miecza jesteśmy pozbawieni albo sami siebie pozbawiamy. Właśnie dlatego Boże Słowo powinno być obecne w naszym życiu, żeby miecz był przypasany do naszego boku. I teraz, jeśli miałbym zrobić ilustrację, a jest Piękna ilustracja tego, w jaki sposób Słowo Boże zostało użyte jako miecz. Jest znakomita ilustracja, w jaki sposób Słowo Boże zostało użyte jako miecz przeciwko przeciwnikowi. I zrobił tą ilustrację, no nie ilustracja, bo to był fakt, który się wydarzył. To było prawdziwe zdarzenie. Pan Jezus tylko pokazał nam, dla naszego przykładu, i sam użył tego miecza w tym niesamowitym zmaganiu, w jakim się znalazł. Musimy pamiętać, że Pan Jezus był 40 dni w poście na pustyni. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Moglibyśmy powiedzieć, że w 40 czy tam w 30 którymś dniu postu to człowiek ledwo żyje. I dowiadujemy się, że właśnie wtedy się zaczęło. To jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Czytamy od 2 wersetu, a gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął, bo był w pełni człowiekiem także. Wówczas łaknął. I zobaczmy, wtedy, kiedy łaknął, przystąpił do niego kusiciel. Pamiętajmy o tym, że mówiłem już wcześniej, że on postępuje w sposób zorganizowany, metodyczny i przemyślany. Kiedy zobaczył, że Pan Jezus łaknął, kiedy zobaczył, że w życiu Pana Jezusa pojawił się głód, potrzeba, to czytamy, i przystąpił do niego kusiciel i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem. To jest wręcz niewiarygodne i nieprawdopodobne, jak ta historia pokazuje nam przebiegłość złego. Okazuje się, że w tym momencie diabeł sięga po ten sam miecz. Sięga po ten sam miecz, którym posłużył się Jezus. Pan Jezus na pierwsze uderzenie, potężne uderzenie diabła wroga, posłużył się mieczem słowa i odparł ten cios, uderzając mieczem Słowa Bożego. I dowiadujemy się, że diabeł, widząc to, bierze ten sam miecz. Chwyta się tego samego miecza i tym samym mieczem uderza w Pana Jezusa, mówiąc, napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Jezus nie zmienił miecza. Mimo tego, że diabeł uderzył mieczem słowa, Pan Jezus odpowiedział także mieczem słowa. Nie sięgnął po nic innego. Nie sięgnął po ludzką mądrość, nie sięgnął po filozofię, nie sięgnął po jakiś przykład, nie wiem, z życia czy wymyślony przykład. Pan Jezus odpowiedział mocą Słowa Bożego. I trzecie mamy, znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I czytamy, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. 3 razy. Diabeł nie odszedł po pierwszym razie. 3 razy. Raz uderzył swoją strzałą ognistą, drugi raz uderzył mieczem słowa i trzeci raz znów uderzył kolejnym swoim arsenałem. Ale widzimy, że za każdym razem odpowiedź Pana Jezusa była taka sama. Użycie miecza Słowa Bożego. I chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Użycie słowa nie było przypadkowe. Pan Jezus nie był chaotyczny. Pan Jezus nie odpowiedział jakim słowem. Nie mówił tak, dobrze, muszę sobie przypomnieć jakiś werset z Pisma Świętego. Gdzie jest jakiś werset? Nie, Pan Jezus, jego odpowiedź była absolutnie adekwatna do uderzenia. On użył tego słowa, nie jakiegoś słowa. On użył słowa absolutnie odpowiedniego. Użył tego słowa, które powinno być użyte. I to nas prowadzi do kolejnego zrozumienia. To nas prowadzi dalej do w liście do Efezjan, mianowicie, że tam jest napisane, że słowo, że to jest miecz jaki? Ducha. Nie, miecz ducha. Że to jest miecz ducha. Musimy to zobaczyć. Jeśli stajemy w konfrontacji z mocami ciemności, to nie chodzi o to, żebyśmy użyli przypadkowego słowa. Chodzi o to, żeby odpowiedź była precyzyjna. Żeby odpowiedź była oparta o to słowo, właściwe słowo. A to właściwe słowo to jest słowo, które ożywi Duch Święty. To jest to słowo, które użyje Duch Święty. To jest to słowo, które zostanie wydobyte z nas przez Ducha Świętego. W tym tygodniu rozmawiałem z pewnym pastorem, już na koniec jeszcze opowiedział mi pewną historię. To jest nowo, może nie tak całkiem nowo powstaje zbór, ale zbór, który zaczyna funkcjonować w nowej miejscowości. Tam kupił ten zbór budynek, zaczyna go remontować. Po niedzielnym nabożeństwie pastor i jeszcze jedna rodzina chcieli obejrzeć dach, bo dach był do remontu, więc po nabożeństwie poszli troszeczkę dalej, stanęli na drodze, żeby z daleka zobaczyć, jak wygląda dach. W tym momencie przechodził koło nich człowiek. Gdy się do nich zbliżył, zaczął w sposób nieprawdopodobny bluźnić wobec nich. Zaczął ich obrzucać najgorszymi epitetami, jakie możemy sobie wyobrazić. Na początku próbowali go lekko uspokoić, wiecie, no zachować się kulturalnie. To nic nie pomagało, ten człowiek stanął i bluźnił wobec nich. W końcu może, pomyślał ktoś, no może przyjedziemy innym razem, jak nikogo tutaj nie będzie, sobie spokojnie poglądamy. A ten pastor powiedział, dlaczego ja mam przed kimś uciekać? Dlaczego ja mam przed kimś uciekać? I wtedy zwrócił się do tego człowieka, spojrzał na niego i powiedział tak, w imieniu Jezusa Chrystusa zamilknij. I ten człowiek zdjął czapkę z głowy, zaczął ich przepraszać, skulił się i zaczął po prostu totalnie zmiana postawy. Za chwileczkę zaczął się z nimi żegnać i odchodząc rzucił takie zdanie. Ja tu jestem od początku, a wy skądżeście przyszli? I to jest jasny sygnał. Co się dzieje? Wy skądżeście przyszli? Ja tu jestem od początku, a wy skąd? Bracia i siostry, jeśli my w takiej sytuacji z inspiracji Ducha Świętego nie potrafimy, nie będziemy w stanie użyć Słowa Bożego, stanąć w autorytecie Jezusa Chrystusa, to nie będziemy wiedzieli, co się wokół nas dzieje. O tym mówi ten fragment. Ten fragment mówi o tym, że jest miecz ducha, który Bóg dał Kościołowi jako wielki dar, jako wielkie narzędzie. Bóg dał, abyśmy go mieli przypasanego i cały czas z nim chodzili. Tak jak budowniczowie Jerozolimy, murów jerozolimskich. Cały czas chodzili z mieczem, chodzili z uzbrojeniem, mimo tego, że wykonywali pracę. Po to jest miecz ducha. Bracia i siostry, i jeszcze chcę wam zacytować jeden fragment. 1 Jana 2,14. 1 Jana 2,14. Czytamy w ten sposób. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. I słuchajcie teraz. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Jest czas niemowlęctwa. Po naszym nawróceniu jest czas, kiedy spożywamy mleko, kiedy chodzimy z butelką duchową, i spożywamy mleko duchowe. Bracia i siostry, ale jest czas, by przypasać miecz do swego pasa. To jest znak bycia, dorastania w wierze, wzrastania w wierze. To jest powiedziane, Słowo Boże mieszka gdzie? W was. W was mieszka. I jeśli mówimy o czytaniu Pisma Świętego, o studiowaniu Pisma Świętego, to po to, aby ono mieszkało w nas. Dlaczego? Bo Duch Święty użyje słowo tylko to, które mieszka w nas. Zapamiętajmy to sobie. Duch Święty często, i to bardzo często spotykam chrześcijan, którzy wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą w jakim kościele. Wiedzą, słuchaj, to jest gdzieś napisane, to jest cytat z Pisma Świętego i cytują pieśń. Tak, dokładnie tak. To jest gdzieś w jakiejś księdze, wiem, i oni cytują, i cytują pieśń. To w ogóle nie jest, to jest, ani nawet to nie jest parafraza. Bracia i siostry, jeśli Słowo Boże nie mieszka w nas, muszę to stwierdzić, jesteś bez miecza. Może ładnie jesteś ubrany, dobrze wyglądasz i tak dalej, ale w duchowym świecie, świat duchowy nie patrzy na to, jaki ja mam garnitur. Duchowy świat nie patrzy na to, jak ja wyglądam zewnętrznie. To go nie interesuje. Duchowy świat patrzy na zupełnie coś innego. Czy w moim sercu jest prawda? Czy jest pancerz? Czy mam buty? Czy mam pas? Czy mam miecz? I to jest wyznacznik, kim jestem w duchowej rzeczywistości. Kim jestem w duchowej rzeczywistości. Bracia i siostry, jesteśmy odsłonięci całkowicie. I duchowy świat patrzy na nas, widząc nasze wyposażenie. Ile wziąłem? Jak wyglądam? Czy jestem żołnierzem Pana? Czy mam te wszystkie elementy? Jeśli ich nie mam, no to też tak będę sobie radził. Albo raczej będę nie radził sobie. Po prostu nie będę sobie radził. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to modlitwa wstawiennicza. Wróćmy do tekstu z listu do Efezjan, werset 18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Po pierwsze, kiedy popatrzymy na modlitwę wstawienniczą, to popatrzmy na Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na Niego. Mówimy, że On jest dla nas wzorem, przykładem i mistrzem. Mówimy do Niego mistrzu. To popatrzmy na tego mistrza. Jezus był przykładem modlitwy za innych. Jezus był wzorem i przykładem takiej modlitwy. Weźmy cały rozdział 17 Ewangelii Jana, nazwany modlitwą arcykapłańską, czyli modlitwą tego, który staje w imieniu ludu. To jest arcykapłan, który staje w imieniu ludu. Modlitwa arcykapłańska jest modlitwą o tych, którzy uwierzyli i ona sięga daleko, daleko w przyszłość, o tych, którzy uwierzą. Ale ja zwrócę wam uwagę i przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza. 22 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 31, bo tak ten kontekst nas dzisiaj szczególnie interesuje. 22 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 31 i 32 mówi tak. Pan Jezus zwraca się w ten sposób do Szymona Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Zobaczcie, w jakim kontekście Pan Jezus mówi dalsze słowa. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Zobaczmy kontekst. Szatan wyprosił sobie, żeby nas co zrobić? Przesiać jak pszenicę. A Pan Jezus jak odpowiedział? Jaka była odpowiedź Jezusa na to, co szatan sobie wyprosił? Ja za Tobą prosiłem. Odpowiedzią była modlitwa za Piotra. Czyli Pan Jezus, wiedząc o tym, że to będziemy przeżywać, że to będziemy doświadczać, że takie rzeczy będą się działy w naszym życiu, że będziemy rzuceni na sito i będziemy potrząsani, czy przelecimy przez to sito, czy się ostaniemy, czy będziemy przesiewani, Pan Jezus odpowiedział w ten sposób, że ja prosiłem za Tobą, ja się o Ciebie modliłem. I taka jest istota modlitwy wstawienniczej. Istotą modlitwy wstawienniczej jest zbudowanie parasola ochronnego. Istotą modlitwy wstawienniczej jest zbudowanie parasola ochronnego nad całą społecznością, nad całym zborem. Kiedybyśmy popatrzyli na apostoła Pawła, w jaki sposób on się wypowiada o modlitwie wstawienniczej, ja tylko powiem, zwrócę uwagę na dwa fragmenty, 2 Tymoteusza 1:3 i 1 Tesalicza 1:2, gdzie apostoł Paweł mówi, że nieustannie w dzień i w nocy modlę się za wami. Nieustannie. Ten człowiek, jako mający wgląd w duchową rzeczywistość, rozumiał, że te kościoły, które założył, że rozumiał, że te wspólnoty, które powstały, nie mogą zostać pozostawione bez modlitwy, jego modlitwy. On wykonał tam ogromną pracę, głosił Ewangelię, uporządkował te zbory, ustanowił starszych i wyjeżdżając stamtąd, już go tam nie było, ale cały czas te zbory otaczał czym? Modlitwą wstawienniczą, nieustannie w dzień i w nocy. Dlatego, że zdawał sobie sprawę, że zły będzie chciał przyjść i rozwalić to, co zostało zbudowane. Że zły będzie chciał przyjść i zniszczyć to dzieło. Że zły będzie chciał przyjść i rozproszyć na nowo tych ludzi. I zaciągnąć ich z powrotem do świata. I w ten sposób będzie próbował mieszać w ich sercach i w ich umysłach. Dlatego apostoł Paweł, wiedząc o tym, że jest przesiewanie, otoczył te zbory nieustanną modlitwą we dnie i w nocy. I wracając do fragmentu z listu do Efezjan, tam są podane 4 wskazówki, jeżeli chodzi o modlitwę wstawienniczą. Po pierwsze jest powiedziane w każdej modlitwie. W każdej modlitwie. I tak się zastanawiałem, Panie Jezu, w każdej, czyli w każdej modlitwie powinien być jakiś element wstawiennictwa? Pierwszy raz o tym zacząłem myśleć, dopiero kiedy rozważałem to słowo. To jest powiedziane w każdej modlitwie. Czyli w każdej modlitwie ja myślę, że powinno być dziękczynienie. Zgadzacie się? W każdej modlitwie dziękczynienie. No i w każdej modlitwie, jeżeli już, no to powinna być prośba o mnie samego. A to jest powiedziane, że w każdej modlitwie. Czyli nawet jak siadam do stołu i chcę się pomodlić o posiłek, mówię, Panie Boże, dziękuję Ci za to jedzenie. Amen. To możesz powiedzieć, Panie Boże, proszę Cię o tych, którzy nie mają. Jakie jedno zdanie. Zastanowiło mnie to, że jest powiedziane w każdej modlitwie. To nam pokazuje wagę. I chcę powiedzieć jasno. Jakość naszej modlitwy wstawienniczej jest znakiem przemienionego serca. Albo ciągle moje ja i egoizm króluje w moim życiu i to, na czym potrafię się skupić, to tylko moje potrzeby. Któż z nas nie ma potrzeb? Któż z nas nie mógłby całą litanię Bogu przedstawiać od rana do wieczora? A tu jest powiedziane, że Bóg nas próbuje troszeczkę odwrócić nasz wzrok od nas samych. Oczywiście nie da się tego zrobić na tej zasadzie, że ja wam przekażę to słowo i nastąpi teraz coś takiego, że automatycznie będziecie wiedzieć, dobrze, jak się modlę, to też muszę jakiś tam czas wydzielić na modlitwę wstawienniczą. To tak nie działa. Bo to będzie działać tylko tydzień, może krócej niż tydzień. Modlitwa wstawiennicza jest znakiem przemienionego serca. Jest znakiem wyzwolenia z egoizmu i ze skupienia na sobie. Jest znakiem tego, że bliźni, brat stanowi dla mnie taką samą wartość jak ja sam. Jest tyle samo warty. Bo jest powiedziane, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To jest ten znak. Jeśli jest, nasza modlitwa jest tylko modlitwą egoistyczną i skupioną na sobie, to jest pora, żeby Duch Święty zaczął w nas pracować w tym obszarze. Co dalej? Jest powiedziane w każdym czasie. Powiem, że każdy czas jest dobry, nie będę się na tym skupiał, bo wiemy, że my nie mamy godzin modlitwy, 6, 12 i tylko każdy czas jest dobry. Nawet kiedy w nocy się przebudzisz i nie możesz spać, to nie bądź zły. Naprawdę, nie miej pretensji do nikogo, że nie możesz spać. Chyba, że naprawdę coś zjadłeś takiego, za dużo się najadłeś. Ale jeżeli nie możesz w nocy spać, to zamiast być zły na kogoś, że nie możesz spać, to połóż się albo wstań, albo klęknij i oddaj Bogu chwałę. Zobaczysz, jak szybko, bo za chwilę zaśniesz. Zacznij się po prostu modlić. Zaśniesz za chwilę, po modlitwie położysz się bez spał jak dziecko. A jeśli się obudzisz i się kręcisz i jesteś na kogoś zły, że nie możesz spać, to się będziesz kręcił do rana. Jeżeli Bóg nam coś daje, na przykład nawet potraktujmy to, że brak snu może być pewnym znakiem, który Bóg ci daje. Jeżeli wierzę w to, że moje życie 24 godziny na dobę należy do Boga, a wierzę w to, należy, to nie buntuję się nawet wtedy, kiedy nie mogę spać. I nie złoszczę się i nie mówię, Panie Boże, ale ja mam kazanie, ja muszę być wyspany, muszę spać jak niemowlę co najmniej 8 godzin. A Bóg mówi, będziesz spał 2. I nie myśl, że jak będziesz wyspany, to będziesz miał lepsze kazanie. Będziesz miał lepsze kazanie, gdy będziesz słaby. Gdy będziesz słaby, wtedy ja będę mocny. A gdy ty będziesz mocny, to ja będę słaby. Bracia i siostry, to chodzi o to, żebyśmy zrozumieli Boże mechanizmy. Żebyśmy zrozumieli, co Bóg czyni, kim On jest, jak On działa. W każdym czasie, dalej w Duchu Świętym. To jest kolejne bardzo ważne słowo tutaj, w Duchu Świętym. Modlitwa wstawiennicza staje się skuteczną modlitwą, kiedy jest inspirowana Duchem Świętym. I właśnie wtedy, kiedy nie możesz nawet zasnąć i odczuwasz, że Bóg ci mu pokazuje jakąś osobę, to spróbuj się modlić o nią. Przynieś ją do Boga w modlitwie. Bo ona może rozpaczliwie potrzebuje modlitwy. Ona też nie może spać, bo jest może kuszona tej nocy. Przechodzi pokuszenia. Przechodzi duchową walkę. Jest prowokowana, żeby zrobić coś złego. A tobie Bóg nie daje spać po to, żebyś się o nią pomodlił. Przynosi ci ją do twojego umysłu, do twojego serca. Wspomnij tą osobę przed Bogiem, bo on potrzebuje modlitwy. Potrzebuje twojego wsparcia. To jest właśnie ta inspiracja Ducha Bożego, który nas prowadzi, nadaje tej modlitwie ten właściwy wymiar. I na końcu jest powiedziane, że ta modlitwa ma być wytrwała. I my lubimy szybkie efekty. Jeżeli o coś się modlisz 3 miesiące i nie przychodzi, to co robisz? To jest powiedziane w kontekście modlitwy wstawienniczej z całą wytrwałością. To jednocześnie Bóg nam mówi, że nie będzie szybkich efektów. Bo to musisz być wytrwały. Nie będzie szybkich efektów. I często jest tak, że nie osiągamy celu, dlatego że poddajemy się w połowie drogi. Schodzimy z bieżni. Porzucamy to. I chcę wam podać przykład, który mi jest bliski, ale nie chcę go opowiedzieć do końca, bo wierzę, że kiedyś mój brat stanie tutaj i sam go opowie. Chociaż powoli z nim rozmawiam, że kiedyś stanie tutaj. Z tego, co pamiętam, w 1994 roku porzucił Boże drogi. I chcę wam powiedzieć, że przez 18 lat byli ludzie, którzy się o niego modlili. Podejrzewam dzień. 18 lat. Po to, że po 18 latach przyszedł do Boga tak, jakby to był pierwszy raz. Ja też bym chciał, żeby to stało się za miesiąc, za 2, za 3. Ale dlatego, że byli wierni ludzie, którzy byli prostolinijni w swojej wierze. Którzy byli, prosto rozumieli Boże Słowo. Jest powiedziane, że jeśli widzisz taką sytuację, to módl się, a Bóg da żywot wieczny. I modlili się i ta modlitwa przyniosła w końcu owoc. A trwało to 18 lat. Dlatego jest powiedziane o modlitwie wytrwałej. I to, co jest istotą, to jest Filadelfia. A Filadelfia to jest miłość bratnia. To jest miłowanie bliźniego jak siebie samego. To znaczy, że tyle, ile się modlę o siebie, powinienem modlić się o innych. Przynajmniej tak na pół na pół. Tyle, ile wołam o siebie, tyle o innych. I teraz ktoś zapyta, jeszcze mam przykład, ale już go nie chcę podawać, żeby nie przeciągnąć tego kazania. Chcę tylko powiedzieć, że niewiarygodną osobą jest Mojżesz. To jest po prostu niewiarygodna postać. Kiedy spojrzałem na Mojżesza, kiedy spojrzycie na Mojżesza, w jaki on sposób życie kładł za Izraela, to jest po prostu niewiarygodne. To jest taki wzorzec, że człowiek nie wie, co ma zrobić, może czapkę ściągnąć i czapki z głów proszę. To jest tylko tyle. To jest człowiek, kiedy zobaczył, że Izrael zgrzeszył pod Synajem, a 40 dni już był na górze i nie jadł i tylko przebywał z Bogiem. Kiedy zszedł i zobaczył, że Izrael zrobił sobie cielca, to rozbił tablice kamienne, rozbił cielca, a później jest powiedziane, że padł przed Bogiem i 40 dni w poście wstawił się za Izraela. To jest dla mnie niewiarygodne. I to jest właśnie dowód czy przykład przemienionego serca, tej Filadelfii, tej miłości bratniej. Bez niej, bracia i siostry, modlitwa wstawiennicza jest po prostu tylko suchą literą. Możemy się tego uczyć, możemy robić sobie wykłady na ten temat, możemy sobie to rozrysować, uporządkować. Po prostu ona nie będzie działać. Ona działa tylko wtedy, kiedy bliźniego miłuje jak siebie samego. I co się dzieje wtedy? Parasol ochronny jest budowany nad Kościołem. Wtedy parasol ochronny jest budowany nad całym zborem, nad całą społecznością. Jeśli tego nie ma, to jesteśmy, to ten parasol jest totalnie dziurawy. To wszystko, co jest wyrzucane, przechodzi, nie ma tego parasola ochronnego, uderza z wielką siłą, powoduje spustoszenie. Jest potrzeba, aby ten parasol na nowo był wzniesiony. To się dzieje poprzez przemienione serce. I ktoś jeszcze zapyta, a czy jest jakaś korzyść z tego? Bo to może też tak do tego podejść. Czy jest jakaś korzyść z tego? Powiem ci tak, żeby nie przeciągać. Im więcej będziesz się modlił o innych, tym będziesz mniej czasu potrzebował na modlitwę o siebie. Im więcej czasu poświęcisz innym w modlitwie, tym mniej będziesz potrzebował, żeby się o siebie modlić. Jest powiedziane w Biblii o Jobie, że Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Zmienił los Joba. I moglibyśmy inne fragmenty przytoczyć, gdy Pan Jezus powiedział, że jeśli coś robisz w ukryciu, to Bóg, który jest w ukryciu, co zrobi? Odpłaci tobie. To nie jest na pokaz. To nie jest, żeby sztandary rozwiesić i tutaj robić pokazówkę. To jest po to, żeby to robić w ukryciu. I Bóg, który widzi w ukryciu, Bóg odpłaci tobie. On będzie widział twoją miłość. On będzie widział, że ty życie kładziesz za braci. Że ty kładziesz życie za braci. Że rezygnuje ze swoich potrzeb po to, żeby się wstawiać za innymi. Patrzcie, to jest, siostry, to jest tak bardzo ważne, żeby na nowo Filadelfia była w nas, bo modlitwa wstawiennicza wtedy nie jest suchym nakazem, to jest czymś, co żyje po prostu w naszym sercu. I reasumując całość szóstego rozdziału listu do Efezjan, duchowa walka to jest rzeczywistość. To nie jest taki obraz, taka alegoria, bo też była taka alegoria potrzebna. Nie, to jest rzeczywistość, w której my żyjemy. Dzisiaj patrzymy z radością na trzech braci, którzy wczoraj weszli do wody, przyjęli chrzest, wyszli, są z nami. Za chwilę będą uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej z nami. A to też powinien być dla nas, przynajmniej powinniśmy mieć to głęboko w naszych umysłach, że walka jest przed nimi. Będą przechodzić wiele bojów, wiele walk, wiele doświadczeń. I czy możemy im pomóc? Na wiele sposobów im możemy pomóc. Może im pomóc nawet chociażby w ten sposób, że w modlitwie będziemy o nich pamiętać. I kiedy Bóg dawał mi ten fragment z listu do Efezjan, kiedy tak stałem przed Panem i modliłem się, Pan powiedział, trzeba głosić to słowo, masz głosić to słowo, bo to jest ważne. Wiecie, nie wiemy, co nas czeka za zakrętem. Jesteśmy w drodze i nie wiemy, co nas czeka za zakrętem. Nie wiemy, co się wydarzy jutro. I jest takie pytanie bardzo ważne, czy ja jestem gotowy na to, co się wydarzy jutro. Pamiętacie takie zdarzenie z II wojny światowej, kiedy Japończycy zaatakowali Stany Zjednoczone. Można powiedzieć, mniejsze i słabsze państwo zaatakowało giganta. Ale Amerykanie w Pearl Harbor zlekceważyli sygnały, informacje, które były przez wywiad donoszone, że coś niedobrego dzieje się, że Japończycy szykują jakiś atak. I w ciągu kilku godzin flota amerykańska została zdziesiątkowana, stacjonująca w tamtym rejonie. Nie dlatego, że Amerykanie byli słabsi, nie, dlatego, że nie byli czujni. Dlatego, że zlekceważyli. Dlatego, że po prostu pozwolili i nie przyjęli ostrzeżenia. Bracia i siostry, jeśli to ma być dla nas jakiś obraz, a wierzę, że jest na jakiś obraz, to dzisiaj trąba gra. To dzisiaj jest przyłożona do ust. To dzisiaj jest wznoszony dźwięk, który nam mówi o tym, że jest czas na mobilizację. Że jest czas, by nie chodzić z butelką mleka, ale jest czas, by chodzić z mieczem przypasanym do pasa. Że jest czas, żeby być w pełnym wyposażeniu, w pełnym uzbrojeniu. Bo jak powiedziałem, nie wiemy, co nas czeka za zakrętem. Nie wiemy, czy nas czeka jutro. A dobrze wiemy o tym, że Bóg nas przygotował i przygotowuje na każdą sytuację. Bóg nas przygotowuje na każdą okoliczność. Bóg nas przygotowuje wcześniej na wszystko, co się ma zdarzyć. A to przygotowanie jest wtedy, kiedy Słowo Boże przyjmiemy do naszego życia. Nie będziemy zaskoczeni, będziemy gotowi. I tym chcę zakończyć. Każdy z nas niech weźmie dla siebie Słowo. Niech przejmie się listem do Efezjan, 6 rozdział. I trwajmy w Bogu, trwajmy w Jego łasce, umacniajmy się w Jego mocy. I przejdziemy i zwyciężymy. I Pan będzie z nami, będzie nas prowadził. I ziemia obiecana, która nam jest obiecana w Jezusie Chrystusie, będzie nam coraz bliższa. I będzie przed nami otwarta. I Pan będzie naszym dowódcą i nas zaprowadzi. Zapraszam, bracia i siostry, stańmy razem do wspólnej modlitwy. Chcemy razem stanąć przed Panem, wezwać Jego imienia, porozmawiać z Bogiem o swoim życiu, porozmawiać z Nim o swoim życiu.